Hello, mój drogi. Ale... Witam Ciebie spokojnie.
Hello.
Tak, zupełnie.
Tak, spokojnie. Dlaczego? Taki chillaucik? Bo... Taka cisza przed burzą. Hej!
Zdaję sobie sprawę, że jesteś w Gdańsku, więc pewnie jesteś gdzieś w jakiejś kawiarni. Nie chcę ci krzyczeć do słuchawki. Ktoś jeszcze pomyśli, że rozmawiasz z żoną. I ona na ciebie krzyczy przez telefon.
Boję się, że nikt się, oprócz mnie nikt się nie słyszy.
Dobrze, czyli... No dobrze, dobrze. Czekaj.
Nikt nie wie, że to ty.
Dobrze.
Przepraszam cię.
No trudno. Gdzie znajdujesz się, jeśli możesz zdradzić?
Wiesz co, jestem w takim miejscu, które się nazywa... Gofry.
Gofry, frytki i ryby.
Coś takiego. Przede mną jest kościół, muszę ustalić, co to za kościół. Taka śmieszna fontanna w kształcie takich szkieletu wieloryba. Takie, wiesz, tak jakby wieloryb już oblach ze skóry i mięso zgniło, to zostają te takie żebra.
Tak.
Takie stalowe żebra 3. Małe dzieci kąpią się w tej sadzawce. Jutro obowiązkowa wizyta u dermatologa. Brawo.
A to jest teraz popularna historia, że korpusy wielorybów znajdowane są na plażach i ludzie podnoszą ogromny larum z tego powodu. A wiesz, dlaczego znajdowane są korpusy wielorybów na plażach?
Tak.
Dlatego, że jeśli się nie mylę, to jest 1990 rok, zakazano połowów wielorybów na świecie, podpisano taką ogólną umowę.
Tak,
więc teraz skoro nie zabijamy wielorybów teraz, to one się nagle umierają na plażach. Czasem.
Ale tam są takie wyjątki chyba. Japończycy mają jakiś swój wyjątek?
Tak, chyba są. Japończycy mają.
Na pewno na wyspach Owczych na pewno jest straszliwa rzeźnia.
Rosjanie mają swój wyjątek, ale oni mają taki swój wyjątek. Oni mają ten wyjątek, że nie obchodzą nas te zapisy i będziemy sobie nadal tam na Morzu Arktycznym. No tak, ale powróćmy do miejsca. Czyli rozumiem, że kawiarnia, plac, coś takiego? Gdańsk?
Tak, taki Gdańsk.
Dobrze. Z Gdańska dzisiaj. Czyli jesteśmy w tym samym województwie, mój drogi.
Czyli...
Pomorskie dzisiaj. A proszę.
Rzesza, jaki to land.
Żarty.
Jak się nazywał ten land?
A przybliż się troszeczkę do tego, do słuchaweczki jakoś, tak?
Przybliżam się, ale no. Słuchaweczka jest taka, że jest bez kabelka.
Dobrze. Przejdźmy do spraw. Jak się nazywał land? Nie wiem.
Brandenburgia była prawda.
Na lewo.
Na lewo, a na prawo co było?
Pomerania? Nie wiem.
Prusia.
Dziwnie to zawsze wyglądało na mapach u góry. Mój drogi.
Nie, ale ja tak myślę w trzeciej rzeczy, jak to się nazywało. Czy to miało jakąś swoją nazwę? No dobrze.
Przejdźmy do szczegółów, do konkretów. Słuchałem dzisiaj podcastu Briana Windhorsta.
Widzę, że Brian Windhorst jest bardzo ważną postacią w swoim życiu.
Tak.
Ważniejszą niż ja, jestem trochę zazdrosny.
No, słucham grubego, lubię grubego posłuchać, zwłaszcza w tematach takich, o jakich ty lubisz dyskutować, dlatego ja głównie słucham Briana Windhorsta, żeby móc dyskutować z tobą o tym, co jest twoim konikiem, czyli to, co się dzieje poza boiskiem. Czyli te wszystkie różnego rodzaju nawigacje, lawirowania, a pan Brian Windhorst ma w tym doświadczenie. Przynajmniej tak brzmi, tak go odbieram.
Jest znanym lawirantem?
No, jest grubą rybą, jeśli chodzi o to.
Dosłownie.
Czy można
ma wyporność małego tankowca.
Czy można go spotkać odłożonego na plaży? To też jest ciekawe. Nie, on mieszka gdzieś w środku Stanów teraz, w Omaha chyba, w Nebrasce. Ciekawe miejsce, ale tam mieszka. Mój drogi pan Brian Windhorst powiedział dzisiaj w nocy opublikowanym podcaście a propos tego tygodnia, że ten tydzień, który trwa właśnie w NBA, taka powstała dosyć długa przerwa między draftem a początkiem free agency, bo ten draft był 20 czerwca i ten tydzień to nie jest czas ciszy, czyli czas, gdzie nic się nie dzieje, gdzie pozornie ktoś mógłby pomyśleć, że można sobie wakacje zrobić, na przykład Adam Szczepański robi wakacje, nigdy. To jest tydzień, w którym Brian Windhorst powiedział, że 70% umów wolnych agentów zostanie uzgodnionych w tym tygodniu.
Niesamowite to jest.
To jest to, o czym rozmawialiśmy ostatnim razem.
No tak, ale to jest, wszystko za tak zwaną za kotarką.
Tak, to jest za tą kotarką. I ta kotarka jest coraz bardziej prześwitująca.
Tak, widać jakieś te? Co, tak. Co zauważyłaś?
Na przykład...
Co zauważył Brian Windhorst? On, żeby się
zależy, kto się rozbiera.
Musiałby mieć dużą kotarkę. Ona musiała, to by był raczej żagiel daru Pomorza. Mógłby nie wystarczyć.
O, żarty. Z wielorybów tej sceny. Z Ramony Shelburne i z Briana Windhorsta. My, zdrowi, bezmięsni, tak? Będziemy sobie żartować. Z ludzi, którzy siedzą nad tymi komputerami, żebyśmy wiedzieli, mieli o czym rozmawiać.
Ramona ma przynajmniej sympatyczną buzię.
Tak, i dlatego jest takie wrażenie, że Ramona wpływa do studia.
Nie, ona lepiej wygląda, jak siedzi.
Tak, no fakt. Ona z reguły zwykle siedzi. Tak ją widzę. Dawno jej nie widziałem nie siedzącej.
Może już nie wstaje.
Nie moglibyśmy nagrywać tego podcastu w Stanach Zjednoczonych.
Rozmawialiśmy
ostatnio o tym i to jest jeden z kolejnych powodów. Potem trzeba by było się na solo ustawić z Brianem.
Wiesz, że będą komentarze. Panowie, żartowanie z suszy Windhorsta i Shelburne było słabe.
Tak, dokładnie.
Ostatnio mówiliśmy o zdrowiu Russella i to też okazało się być słabe. Panowie, tak. Nie spodziewałem się tego po was.
Jak śmialiśmy się z... Ilu ojców umarło zawodnikom wybranym w pierwszej rundzie draftu, to potem Maciek Staszewski napisał tekst o ojcach.
A, no. W obronie umarłych ojców.
Trochę, no.
A tam jeszcze doczytałem, że jakaś matka umarła.
Tak, matka Matisa Tybula.
Tybula.
Profesor Tybula. Neuropatii, swoją drogą. Zmarła na raka. Nie udało się naturalnymi metodami pokonać raka. To brzmi jak żart, ale to jest prawda. Mój drogi...
Musimy kiedyś o tym porozmawiać na temat, wiesz, tego takiego... Co człowiek robi, żeby ratować życie? W jakie rzeczy jest w stanie uwierzyć, jakich rzeczy jest w stanie spróbować? Do jakich czasem absurdów potrafi dojść, wierząc w to, czy jakby żywiąc nadzieję, że może odwrócić to, co jest nieuniknione?
Ja z drugiej strony patrzę się wielokrotnie na trawnik i na pole, gdy widzę różnego rodzaju rośliny, małe i kwiaty, których nie znam, o których wiem, że prawdopodobnie zrobiłyby mi dobrze, pod wieloma względami. Zrobisz taki swój zielnik własny i się, wiesz, takimi małymi oparami, wiesz,
Ale wiesz, to jest niesamowite, że człowiek odchodząc od kultury zbierowsko-łowieckiej...
Zatracił bardzo dużo informacji na ten temat.
Tak, to wszystko stracił, bo to wszystko, ta medycyna naturalna... Jest czymś absolutnie fascynującym. W sensie, jak zmielisz trochę tego, dodasz trochę tego, to masz na przykład coś na przeczyszczenie, albo coś, co spowoduje, że zniknie opryszka, albo... I to wszystko gdzieś kilkanaście tysięcy lat temu zniknęło wraz, że tak powiem, z rewolucją agrarną.
Tak. Tą wiedzę możesz jeszcze znaleźć, jeśli przejdziesz się do sklepu zielarskiego, jeśli masz powód. Ja mam powód, więc taką w jakąś dyskusję próbuję wejść często. Patrzę na coś i mówię, a co to jest? I pani mi nagle zaczyna opowiadać, co to jest. W Warszawie jest takie miejsce, jedno na targu, na Ochocie jest taki bazarek i tam pani, o widzisz, to jest rzecz, której mi brakuje w życiu. Pani z bazarku na Ochocie.
Ale mam wrażenie, że ten człowiek z takich homo sapiens przed 70 tysięcy lat wiedział więcej na ten temat.
Tak. Ale natomiast nie mógł sobie poradzić z grypą i z przeziębieniem i umierał, więc to jest ta różnica.
No dobrze, ale dzięki temu było powiedzmy kilkanaście, kilkadziesiąt milionów ludzi, a nie 7 miliardów.
Aha, czyli teraz namawiamy do tego, żeby eksterminować 95% ludzkości teraz.
Nie, mówimy, że odejście od kultury zbieratko-łowieckiej doprowadziło do tego, że gatunek przestał zachowywać się jak każdy inny gatunek zwierzęcy, który podlega pewnym cyklom. Susza, powódź,
siedzi,
głód.
Pisze recapy, nagrywa podcasty i wygląda jak Brian Windhorst.
No tak.
Dobrze, i tu spróbuję spiąć klamrą nasze 3-4 minuty ostatnie w jakiś sposób. No tak, no dobrze. No, długa dyskusja. Oglądałem wczoraj 3 odcinki Gry o Tron, więc już mam ochotę tu gdzieś wchodzić. Tak, tak, więc ale ucieknijmy stąd. Wiesz co, ja mam taką myśl po przesłuchaniu podcastu Briana Windhorsta i po tych słowach wypowiedzianych przez niego na samym początku, tak jakby chciał podkreślić ich wagę. Jeszcze raz przypomnę, że 70% umów wolnych agentów zostanie uzgodnionych w tym tygodniu. On tak to powiedział, pi razy drzwi, wiadomo. Pomyślałem sobie...
No ale to dużo, no to dużo. To zostają takie obaczywki już.
Pomyślałem sobie, wiesz co, domyślam się, że to są takie sytuacje, w których jeden zawodnik ma dwie umowy od kilku zespołów. Inaczej, ma umowy od na przykład trzech zespołów. Trzy oferty. I potem może sobie wybrać albo pierwszego sprawdzić, czy ta oferta jeszcze aktualna, drugiego, bla, bla, bla.
Ale to wiesz, słuchaj, ciekawi mnie jedna rzecz. Przepraszam, że tak ci przerywam, ale...
Oczywiście.
Czy agenci między sobą pokazują sobie te oferty? Wiesz, zobacz, na przykład agent Kyriego i agent KD, tak? Siadają, zobacz, ja mam ofertę stąd i stąd i stąd. A ty skąd masz?
A ty ja jakie mam
stąd
masz?
I stąd. A ty jakie masz? Aha, czyli co, możemy się spasować tu albo tu. No więc co byś wolał? No wiesz, nie wiem, zastanawiam się. Pogadam z Kevinem. No i ten dzwoni następnego, dobra, to wybieramy to. Jeżeli ty wybierzesz to, to my też wybierzemy to.
Tak jest. Skłonny jestem zaryzykować, że tak właśnie jest.
Co tak jest?
Tak jest. W niektórych przypadkach, takich na przykład, wiesz, skrajnych, jak dwaj topowi wolni agenci na rynku, dwaj z kilku. Tym bardziej, że cały czas są różnego rodzaju plotki na ten temat, że jednak może Durant do Knicks, ale to już nie wiadomo, kto to prowadzi oprócz Marka Bermana.
Bermana, tak jest.
Mój drogi, zacząłem myśleć sobie o czymś innym. Czy w niedzielę, znaczy w związku z tym, co powiedział Brian Windhorst, w niedzielę rusza rynek wolnych agentów. Technicznie u nas poniedziałek o północy naszego czasu, nie o 6, tylko o północy. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli 70% umów wolnych agentów jest uzgodnionych w tym tygodniu, to domyślam się, że to nie jest pierwszy raz, gdy coś takiego się dzieje. Na przykład, nie wiem, założę, że w poprzednim roku Brian Windhorst by powiedział, że na przykład 50% umów wolnych agentów zostanie uzgodnionych w tym tygodniu, w tygodniu poprzedzającym free agency. Natomiast zwróć uwagę, że nie ma informacji od dziennikarzy o tym.
To prawda.
Nie ma dlatego pewnie, żeby któregoś z tych agentów, z którymi mają kontakt ci dziennikarze, nie narazić na jakieś kłopoty ze strony NBA, tak? Lub klubów. Więc może być tak, że dziennikarze będą teraz przez kilka dni siedzieć na jakichś informacjach, i myślę, że siedzą na tych informacjach i mogliby już o tym powiedzieć, ale nie powiedzą. Dlatego może warto czytać między słowami tego, co będzie Adrian Wojnarowski mówił w ESPN.
A, czy to jest tak jak w czasie ciszy wyborczej? Ośmiorniczki 42, Kościuszkowcy 74.
Coś takiego. No.
Rozumiem.
Ale pozostaje czekać tylko, tak myślę, aż któryś z tych dziennikarzy, bo myślę, że to nie tylko Wojnarowski będzie miał taką informację, aż któryś z tych dziennikarzy postanowi się wyłamać i na przykład w sobotę będziemy już coś wiedzieć. Bo i powiem ci, mam typ i przeczucie, że to będzie w tym roku. Że będziemy na dniach coś dużego wiedzieć już. Oczywiście to nie będzie tak na 100%.
No wiesz, tak na przykład tak, z Alem Horfordem jest tak trochę, prawda?
Aha.
Że ma już ofertę, że to chyba jest Dallas.
Tak, to prawdopodobnie jest Dallas.
Także są takie pęknięcia, nie wiem, takie trochę testowania i sądowania.
Można też powiedzieć, że Kyrie Irving ma ofertę z Nets, maksymalnego kontraktu i jest skłonny, żeby podpisać z Brooklyn Nets. Może to jest już uzgodnione?
Może.
Nie wiadomo, teraz jest w Japonii, pojechał na wycieczkę z harpunem.
Wyobrażasz sobie, jaka byłaby awantura, jak on by tak stał na takim polu zabitych przez siebie wielorybów? Niesamowite. Niech rzuci kamieniem ten,
kto nigdy nie zabił
wieloryba.
Dokładnie. Czy naczytałem książek o połowach wielorybów w Nowej Anglii. Tam to był bardzo popularny. No, sportem tego nie nazwę, ludzie z tego żyli.
Nie no, żyli z tego, no. Mięso, tram.
Były całe wsie, całe miasteczka opierały się na połowie wielorybów. Tak, i to było bardzo takie, wiesz, takie przetestowanie twojej męskości. Że jeśli nie popłynąłeś w taki rajd, który potrafił trwać nawet 2 lata, to nie byłeś mężczyzną, byłeś chłopcem. Stawałeś się mężczyzną, kiedy udało ci się dostać na stateczek i gdzieś popłynąć przez...
No, no to tak samo, wiesz, tak samo, że wiesz, połowy sok, czy tam, no to tak, dla takiego Eskimosa, no to jest taki test rzeczywiście bycia mężczyzną i to taki, powiedziałbym, jest to coś bardzo takiego pierwotnego. Mało jest takich rzeczy pierwotnych, które dzisiaj, wiesz, złapać Pokemona, to jest sok pierwotne? Chyba nie.
Ostatnio widziałem, jak stali ludzie pod kościołem.
Tak.
Różnego rodzaju wieku. I płci też, nie ograniczając tylko do 2. I zastanawiałem się, co to za zgromadzenie jest, a to było zgromadzenie z komórkami w ręku. Nie do końca wiedziałem, o co chodzi, ale każdy się w telefon patrzył. Nie wiem, czy to już nie były chyba te Pokemony, które tak przeszły ostro. Pamiętasz, jak Pokemony przez tak 2 miesiące przychodziły przez Warszawę? To było chyba 2 lata temu, czy rok temu? Wszyscy gdzieś chodzili, łapali, coś tam, stali. Teraz widziałem takie świeże zgromadzenie. Chyba coś nowego wyszło. Jest jakaś nowa rzecz, o której nie wiemy.
Albo jakiś nowy Pokemon, albo jakiś rzadki Pokemon, albo może. Pokemon no. Tak zwany shiny, świecący. Mm-hmm.
To nie objawienia matki, to raczej nie były objawienia Matki Bożej.
To nie było to takie okno, w którym sobie zobaczył twarz Matki Boskiej.
Tak. Zobaczysz Matkę Boską w aplikacji, jeśli wykupisz dostęp. I zbierzesz 60 Pokemonów wcześniej. I przesłuchasz palmy w naszym graczu. Mój drogi, dobrze, przyspieszmy tempo. Zastanawiasz się, gdy myślisz o tych wolnych agentach całych, którzy są przed nami, że być może powinniśmy my zrobić sobie taką grę, w której typujemy, gdzie kto trafi.
Tak, tak. Oczywiście.
A, tak powiedziałeś. Tak, tak! Tak, czyli słyszę, że chcesz to zrobić.
Tak, ostatnio zrobiłem taką grę z... serdecznie naszym słuchaczem Landfaustem. I to pomyślałem sobie, że musimy zrobić to razem również.
Czy jesteś już przygotowany? Myślałeś o tym?
Tak.
Dobrze, ja nie myślałem o tym, ale to się marynowało we mnie, ta myśl, żeby to zrobić, ale więc może o tym myślałem.
30 największych?
Może nie, może pójdźmy tak.
20?
Takimi największymi nazwiskami.
Dobrze.
No dobrze, czyli...
Ale masz karteluszkę i zapisujesz?
Będę zapisywał, przepraszam, nie na kartce, tylko na tym komputerze. Wiesz, komputery całe, to teraz się pisze. Chciałem ostatnio kupić maszynę do pisania.
A nie rylcem z wosku.
Przepraszamy wszystkich słuchających nas z muszli nad morzem. Mój drogi, dobrze, Kevin Durant.
Zostaje.
Zapisuję. Czyli Warriors ty, tak?
Warriors, tak.
Dobrze. Clippers.
Clippers?
Tak, to jest mój typ. KD ląduje w Clippers.
Aha, dobrze.
Klay Thompson.
Zostaje.
Ja też mam, że zostaje. Kyrie Irving.
New Jersey Nets. Brooklyn Nets.
Ja też mam Brooklyn Nets. Leonard?
Zostaje.
Ja powiem ci szczerze, nie wiem. Wydaje mi się, że...
Clippers.
Jeśli Durant pójdzie do Clippers, to Kawhi też pójdzie do Clippers. Jeśli Durant zostanie w Warriors, to Kawhi zostanie w Raptors.
Ale powiem ci, to byłaby fenomenalna historia, to zderzenie LeBrona z chłopakami.
No, z tymi dwoma, którzy czają na niego, zabierają mu tytuły.
Tylko jeden nie gra.
Ale wiesz co, nie mam takiego przekonania do tego, że Durant faktycznie trafi do Clippers. Po prostu widzę na niego tam taką sytuację dobrą generalnie. Na rehabilitację, potem na powrót. Zespół ma dobre kontrakty, w sensie za rok, nawet jeśli nie sprowadzi teraz gwiazdy, to za rok będzie mógł sprowadzić, nie wiem, na przykład inną gwiazdę, tak? Bo będzie miał cap space, a Durant w tym roku nie będzie grał, nie ma jakiejś takiej presji w wielkiej myśli, jest w Los Angeles, jest okej. Tak myślę, ale nie jestem przekonany do tego, więc też muszę powiedzieć, że Leonard zostanie w Raptors na końcu.
Dobrze.
Kto dalej?
Chris Middleton.
Chris Middleton. No?
No, zostaje.
No, ja też mam, że zostaje.
Jimmy Butler.
JB. Jimmy Butler. No?
Lakers.
Seven and Sixers. Tak.
Nie wyglądało, żeby to się miało zdarzyć. Bo ta gra ciał po przegranym meczu nie była, wiesz.
Wyglądało, żeby to się miało zdarzyć? W sensie...
No wyglądało, że to się... Nie, że raczej każdy tam był osobno. Nie było takiego, wiesz.
Wyglądało, że to się miało zdarzyć w sezonie i w playoffach, tak jak to wyszło? Butler na końcu w playoffach mógł być nawet liderem tego zespołu, tak jak lubi?
No, może był, ale wydaje mi się, że po przegranym meczu tam był takie pęknięcie było.
Nie mówiliśmy o tym. O czym mówisz do mnie? To nowość dla mnie. Tej informacji nie mam.
Nie?
Nie, nie mam informacji
nie?
o pęknięciu.
Nie? No to może, nie. To może ja coś, ja może udaję oczywiście, albo coś wymyślam. Ale miałem wrażenie, że tam nie było takiego, wiesz, United we stand, w przyszłym roku damy radę, musimy grać lepiej. Mam wrażenie, że tam każdy się trochę rozszedł w drugą stronę. Jedni poszli w lewo, drudzy poszli w prawo.
Jakbym miał znajdować mu drugi klub, to też bym powiedział, że Lakers. Ale Lakers nie będą mieli chyba pieniędzy na Jimmy'ego Butlera. On chce hajs. On chce hajs. A Seven is Success...
Tak, on jest przynajmniej... Wiesz, to go lubię, że on nie jest fałszywy. On po prostu chce pieniądze.
Tak. Zostawiam to też... Powiedział rezerwowy center Brooklyn Nets Ed Davis, który przez długi czas był takim miłym kolegą z drużyny w Portland, potem w Brooklyn, mentor, fajny gracz i nagle wywalił, że on chce hajs. On idzie na pieniądze.
Ale dziwicie to? Przecież on...
Nie, bardzo dobrze, niech idzie na pieniądze, a nie tam będą sobie wykorzystywać gościa, że on jest miły i dobry jest.
On jest niedopłacony.
Niedopłacony jest, jasne. Cała kariera jest niedopłacona.
Od wielu lat.
Nie powinien grać za 5-6 milionów dolarów.
On zarobił pewnie w sumie jakieś 35 milionów dolarów przez całą karierę.
No, powinien zarabiać, to teraz grał za 5 milionów dolarów, powinien za 10 grać, za 8. Potem też grał tanio.
No.
Domagamy się pieniędzy. Ed, rozumiemy
tak
cię,
jest.
Jesteśmy z tobą.
Ed, jesteśmy z tobą, Palma jest z tobą.
Kemba Walker,
widzisz, Kemba Walker to nadal jest mój typ, najchętniej bym powiedział Lakers, to trochę pachnie pewną niekonsekwencją.
Teraz raczej... Czy możesz tak spróbować swoje, wiesz...
Mogę tak wykluczyć
Też możesz
wykluczyć
Lakers dać,
trochę.
Tak, trochę się wykluczyć, no. Ograniczyć, ale z drugiej strony możesz zwiększyć swoje szanse.
Moje szanse, więc ja powiem Lakers.
Okej, okay, dobra, a ja powiem, mój drogi, że Kemba Walker...
Nikt.
Że Kemba Walker trafi do Dallas Mavericks.
Ale po co Dallas i po co Doncic i po co razem?
No... To potem będę tłumaczył.
Dobrze.
Myślę, że to ma ręce i nogi.
Dobrze.
Poczekaj. Dobrze, dalej. Kto dalej?
No, Al Horford.
Horford, tak.
Dallas? Tak.
Dobra. Mi ten Dallas nie pasuje, koncept. Dallas,
bo z Porzingisem super.
No nie, właśnie nie pasuje mi ten koncept z Porzingisem, Dallas. Znaczy rozumiem wizę, być może, nie, ale jakoś tak, nie wiem. Ta informacja, takie plotki o tym, że Dallas ma tam 114 milionów dolarów na 4 lata dla Ala Horforda, jakoś mi się mimo wszystko, mój drogi, nie chce w to uwierzyć, że tak jest. Więc ja powiem, że Al Horford, wiesz co, ja myślę, że Al na końcu obróci się i zostanie w Bostonie.
Nie, no dobra.
Dobry Al, prawie... nasz Al. Dobry. Koszulka zawiśnie twoja pod halą. Kibice nagle, aha, widzicie, wracamy. No. Tak będzie.
Dobrze, poczekaj.
Nie mamy nikogo w Nowym Jorku. Tobias Harris.
To jest Filadelfia. Nie mam dłużej, oni na pewno podpiszą go na pewno.
Ja myślę, że on nie zostanie w Filadelfii.
Naprawdę?
Znaczy będą chcieli go zostawić,
jesteś,
ale...
Że większa szansa jest, że zostanie Jimmy niż Tobias?
Tak.
Ciekawe.
Tak, bo Tobias to nie jest... To widzieliśmy, jak grał Tobias Harris, co to za gracz jest, no.
No to nie jest gracz to jest gracz B+.
To jest gracz
B.
C w drużynie na 50 zwycięstw.
A.
No tak, no, a grał jakieś... No, a co, nie? No on jest tak w grupie z Middletonem. No dobrze, więc może jest B, ale Middleton wcale nie był taki B, więc wiesz. To też trudno powiedzieć. Znaczy nie, no moim zdaniem, łatwo powiedzieć. Moim zdaniem to Tobias Harris jest gracz wart 20 milionów dolarów za sezon, nie więcej. Takie jest moje zdanie. Może 25, ale nie 30. Nie 35. Ja myślę, że Tobias Harris będzie grał w Nowym Jorku. Natomiast nie wiem, w którym z tych klubów super będzie grał. Myślę, że bo on jest stamtąd i to też jest dla mnie istotne w myśleniu o przyszłości Tobiasa, że on jest stamtąd.
Bo on jest z Long Island?
On jest z Long Island, tak. I mam ochotę powiedzieć, że on będzie grał w Knicks. I on będzie grał w Knicks. Tobias Harris, nie? Okay. Natomiast jaki to będzie finans. Dobrze, to mamy 9. I teraz znajdźmy ostatnie jakieś nazwisko.
Poczekaj. Jest jeszcze paru graczy. Przepraszam, nie możemy tak przejść.
Nie możemy,
dobrze. D'Angelo Russell. To jest ciekawe pytanie, wiesz?
O Boże, ale wiesz co? Dobrze, to daj swój typ. Nie dyskutujmy o tym zbyt długo.
Ja wiem, nie wiedziałem, że się zaraz zacznie. Nie, to jest... Los Angeles Lakers.
Ty masz wszystkich w Lakersach. Butler, tak. Kemba. No dobrze, ja nie będę ci mówił o tym, że Lakers mogą nie mieć Maxa, żeby wyjąć Russella.
Ale może nie będzie, wiesz, LeBron spojrzy mu głęboko w oczy i powie, że jeszcze nie Maxio.
No dobrze, tylko że on jest zastrzeżony wolnym agentem i Nets mogą na końcu go wyrównać.
No tak, ale jak wezmą Irvinga, to już wiesz, to już nie wezmą Russella.
Mogą wziąć jeszcze Russella.
Ale chyba tego nie zrobią.
Więc ja skoro mam Kyriego na Brooklynie i nie mam nikogo innego, wiesz co, myślałem o Alu Horfordzie w Nets. Ale ja nie wiem, czy Al Horford chce grać z Kyriem Irvingiem w jednym zespole po ostatnim sezonie.
Myślę, że nie.
Ja myślę, że nie.
Oni myślą... Wydaje mi się, że oni są na dwóch biegunach.
Tak, innego typu tak ludźmi. Myślę, że Russell będzie grał w Nets. Zostanie w Nets.
Nie, no. Myślę, że jak podpiszą Irvinga, to wydaje się dzisiaj prawie przesądzone, to on nie zostanie w Nets.
Ja wiem, ale na końcu myślę, że Russell nie będzie miał oferty od innej drużyny.
No ale wiesz, znaczy ktoś położy pieniądze i znaczy jeżeli te pieniądze nie będą dość wysokie, czy to nie będzie max. Czekaj, wiesz co? Ja powiem, że on będzie grał w Knicks.
Okej.
To jest mój typ. No to jest mój typ.
Dobra,
to
czyli jest mój typ. Knicks i Nets. Dobra. Dalej.
Mówię dalej.
Lecimy dalej.
Nikola Vucevic. To nadal uważam, że jest jeszcze gracz, o którym powinniśmy powiedzieć.
Powinniśmy. Vucz. Popularny Vucz. Czy wiesz, że Nikola Vucevic kiedyś przeżył katastrofę kolejową?
Jako jedyny przeżył. Był taki film o tym.
Tak.
On był Bruce'em Willisem.
I z tym drugim, który miał przeżyć, bił się na końcu na dachu pociągu. Zbliżali się właśnie do tunelu. To był pociąg Widmo. Pociąg Holender. Tam już nikogo nie było w tym pociągu. Dwóch ludzi zostało na końcu. On się bił z tym drugim.
Wymień trzy najciekawsze filmy o pociągu.
Agata Christie. Agata Christie.
Orient Express, dobrze. Przełęcz złamanego serca. Fantastyczna ekranizacja filmu, książki Alistaira McLeana pod tym samym tytułem. Z niezapomnianą rolą naszego Ślązaka. Jak się nazywa ten, który grał w Życzeniu Śmierci?
Charles Bronson.
Jak się nazywa ta postać grana przez niego? No. Dobrze, i trzeci film to chyba ten. To jest taka animowana o Tomku. Tomek i przyjaciele.
W pociągu?
Tak, no tak, na takiej wyimaginowanej wyspie, gdzie rządzą pociągi i pan gruby zawiadowca stacji, Brian Windhorst.
Brian Windhorst faktycznie wygląda trochę jak taki zawiadowca, nie? Dać go,
no tak, mógłby
ten fioletowy mundur, ciemno-niebieski.
To jest takie pytanie, które nigdy jakoś nie chciałem się spojrzeć do internetu, dlaczego zawiadowca stacji, czy taki ten maszynista, to się mówi? Nie, maszynista, to ten, który prowadzi pociąg.
Tak.
No sobie jest na stacji, wychodzi i ma taką żółtą flagę. Czemu on tak wychodzi, tak ją trzyma, jak pociąg przejeżdża? Czy ktoś może ma jakieś takie kolejowe kolejnictwa, taką insiderkę i mógłby powiedzieć, o co tu chodzi?
Gdyby ktoś mógł. A na pewno mają jeszcze te flagi?
No myślę, że na tych takich małych stacyjkach wychodzą i tak trzymają. Nie wiem, co znaczy, na przykład, że zapory są opuszczone, że można jechać, tak jakby nie można było. Ciekawe, co to znaczy.
Ja się zastanawiam nad najlepszymi filmami z pociągami. Powiem ci, że na mojej rozkładówce jest masa filmów z pociągami. Raz w tygodniu leci u mnie przynajmniej, tylko że ja oglądam dokumenty o podróżach pociągiem po różnych miejscach i czytam książki. O tym nie, to jest tak jak z koszykówką, nie lubię oglądać chyba takich fabularnych rzeczy.
15:10 do Jumy.
15:10 do Jumy, a? Polski jakiś był jakiś.
Polski o pociągu?
No, chyba był. Lubię. Ale dobrze, zostawmy to, mój drogi Włóczewicz.
Przypadek. Że raz zdążył do pociągu Linda, a drugi raz nie zdążył. Łódź fabryczna.
Nikola Włóczewicz.
Dobrze. Sacramento King.
Orlando Magic.
Zostaje.
Dalej.
Mohamed Bamba
nie gra w koszykówkę. To za wcześnie jeszcze, żeby on mógł grać na tej pozycji. Czy wszyscy nie pamiętają, jak Mohamed Bamba był rozczarowujący w drugim sezonie? Tak. Grał po 15 minut, potem się kontuzjował. Nie jest jeszcze gotowy do tego, żeby grać.
Nigdy nie będzie gotowy. Nie jest Joelem Embiidem.
Czy chcemy rozstrzygać karierę Patryka Beverleya teraz? Czy...
Nie, teraz mam następny, mam Demarcusa Cousinsa.
O nie, wiesz co, nie schodźmy już tutaj, ja już nie chcę. Nie, bo potem mi się to będzie wszystko sumować i to będzie znaczyć tyle samo, co mój typ na Kawaja w naszej rozgrywce. Ja się nie zgadzam na schodzenie niżej. Schodzenia niż ja już o tym nie myślałem. Poza tym zwróć uwagę, ile rzeczy będzie wynikać z podpisań wyżej. No, teraz zaraz dojdziemy do tej
strefy, w momencie będzie dochodzimy. Teoria dużych klocków i potem małych klocków.
Tak, wiesz, domino i tam różne takie historie.
No dobrze, ale ja mówię, że zostanie. No ty, jak to się mówi, zostajesz pap.
A ja nie chcę powiedzieć. To skończmy na tym. To skończmy na Cousinsie.
Nie, poczekaj. A Julius Randle?
Skończmy na Cousinsie.
Julius Randle.
Nie, nie będzie Juliusa Randla. Nie wpisuję Juliusa Randla. To za dużo, dobrze, na to się dobrze, nie umawialiśmy. Dobrze, to zresztą dobrze. Na nic się nie umawialiśmy, ale... Nie.
Bojan Bogdanowicz.
Dobrze, masz do wyboru. Dobrze, zróbmy Cousinsa i Bojana Bogdanowicza. Ale ja myślę, że zostaje i ten. Tak się skończy. I Cousins zostanie i Bogdan. Chociaż nie, Cousins nie zostanie. Nie wiem. Nie myślałem o tym. Ale powiem ci, że o Vucevicu myślałem, o Russellu myślałem, o Tobiasie myślałem, Horfordzie, Kembie, Butlerze, Middletonie, Leonardzie, Kyrie, Clayu, Durancie myślałem. Więc zostańmy przy tym, dobrze. Bo teraz będę strzelał, to już nie.
To też taka strzelanka, to się fajne, no bo ona, wiesz, to ona też...
Ale przemyślana strzelanka. To nie jest tak, że to sobie dwóch ludzi siedzi i strzela do papug.
Bo ja bym chciał, wiesz, zejść do DeAndre Jordana z tobą.
Nie.
Zamieszać.
Nie, bo teraz właśnie widzisz, to jest ten taki moment, że jeszcze do pewnego momentu jesteśmy podcastem, przyszykowani, ludzie przemyśleli rzeczy i teraz się już rozmieniamy na drobne i zaczynamy taką fantazję. A ten trafił, a ten tam. Może zostawmy naszego słuchacza w takim wrażeniu, że podchodzimy do sprawy profesjonalnie.
To Harrison Barnes.
Żeby mógł wiedzieć, że słucha profesjonalnego podcastu. A nie Harrison Barnes. Proszę. Ewentualnie możesz powiedzieć Gortat. Bo to będzie długa sprawa. I w przypadku Gortata jest NBA, nie NBA.
Tadeusz Young. Za głęboko. Ricky Rubio. To są takie nazwiska, które wiesz, wybrzmiewają jednak. No.
Ja ostatnio zauważyłem... No dobrze. Dobrze, nie będę...
Nie, no dobra.
No dobrze, możemy się bawić w twoją zabawę, tylko nie, ja czuję, że po prostu...
Dobrze, możemy.
Ale to możemy potraktować też, że to będzie pół punktu. Pół punktu będzie, no, a nie punkt cały. Jeśli dobrze. Chcesz dalej wchodzić.
No nie, no zostawmy.
Możemy kontynuować, tylko że zróbmy to oceniane niżej troszeczkę niż te duże typy. Te pierwszych 11.
Ale paradoksalnie te niższe typy są trudniejsze.
No tak, ale ty strzelasz teraz. Nie przemyślałeś tego. Nie oszukuj mnie.
W sprawie Harrisona Barnesa?
No, będziesz strzelał.
Ja myślę, że zostanie.
No, i to jest strzał.
Nie, to jest bezpieczny typ, moim zdaniem.
Aha, dobrze.
Dobra.
Nie, ty musisz przejść dalej do czegoś innego. Trochę się
rozczarowałem
generalnie. Rozczarowałem się, że chciałeś iść w Julesa Randla, że zostaliśmy dotali do Beverleya.
Do Markifa Morrisa.
No, byśmy tak zeszli.
Do Isaiah Thomasa.
Mój drogi.
Nie ma.
Czy ty widziałeś skład Philadelphia 76ers? Wkleiłem to dzisiaj na Twitterze, bo wszyscy mówią o tym, jak krótki jest skład Los Angeles Lakers. Ale czy widziałeś skład 76ers na przyszły sezon? Przeczytam ci.
To jest bardzo krótki.
Przeczytam ci graczy. Dobrze. Graczy. Wszyscy gracze, którzy mają kontrakty w Philadelphia teraz. Wszyscy. Joel Embiid, Ben Simmons. Joel Embiid, Ben Simmons, Jonah Bolden, Jarre Smith, Zach Hankins. Kimkolwiek jest Zach Hankins i właśnie Matisse Thybul. Nie wiem, czy nawet się tak czyta Thybul. 6 osób jest w składzie Philadelphia 76ers na przyszły sezon. Ma ważne kontrakty. Część ludzi oczywiście, jak Redick Harris i Jimmy Butler, ma ją do nich, do tych dwóch pierwszych. Nie do Enisa, mają prawa Berda, tak? Czyli mogą przekroczyć salary cap, żeby podpisać z nimi nowe umowy, ale ich cap hold jest teraz, więc to nie tak, że mogą dodać nagle jakiegoś piątego gracza do tego. I zacząłem sobie myśleć, mój drogi, na temat alternatyw w Philadelphia 76ers. Jeśli Butler zostanie, a Harris nie zostanie, albo odwrotnie, zostanie im trochę miejsca jeszcze wtedy na podpisanie graczy, albo nawet w sytuacji takiej, w której i Butler nie zostanie, i Tobias Harris nie zostanie, kto wie, być może Philadelphia jest graczem na rynku wolnych agentów, tylko nikt o tym nie mówi, bo
może,
nikt o tym nie wie.
Może.
Nikt o tym na przykład nie wie, że do Philadelphia 76ers może trafić Kawhi Leonard. Na przykład. Strzał totalny. Chociaż pewnie nie. Albo, że do Philadelphia 76ers może trafić na przykład Kemba Walker. Nikt o tym nie mówi. A może jest tam oferta dla Kemby Walkera.
Ale przy Simonsie Kemba Walker?
Tak, Kemba Walker przy Simonsie. Kemba Walker może być przesuwany na taką pozycję 2. Aha, no może tak grać. I on tak najlepiej grał, jak grał z Tonym Parkerem w Charlotte. Na tej pozycji grał najlepiej tak naprawdę, na takiej nierozgrywającej. Na takiej combo. Albo Kevin Durant trafia do Filadelfii na przykład.
Ale wiesz co, ja ci powiem, że tak jak patrzę na to, to mam wrażenie, że cały ten proces budowany przez Sama Hinkiego się rozsypał trochę. Na koniec dnia masz dwóch graczy, którzy tak trochę do siebie nie pasują. Rozmieniłeś, wiesz, straciłeś Okafora, straciłeś Fultza, straciłeś...
Nikt nie był bliżej wygrania z Toronto Raptors niż Philadelphia 76ers, chciałem ci przypomnieć. Oni mogą myśleć o sobie, że byli drugim najlepszym zespołem w tym sezonie. Tak mogą o sobie myśleć, że byli tak bardzo blisko, żeby wygrać z mistrzami NBA. Kto wie, może oni by byli na miejscu Golden State Warriors i wygrywaliby z nimi finale.
Szkoda, że to się nie straszyło.
Nie byli tak... Właśnie mimo tego całego niedopasowania Simonsa z Embiidem. Boże, nie są wcale tak daleko. Ale domówię, zobaczymy, kto wróci, kto będzie grał w tym zespole, bo na razie będzie grał Matisse Thybul po 30 minut na pozycji numer 3. Mój drogi...
Nie, bo o tym się nie mówi, że Philadelphia może być jednym z najbardziej przegranych zespołów tego off-season.
Tak. Tak może być. Zostaną z Embiidem, z Simonsem i będą musieli łatać skład. No, mają pieniądze, wtedy zostanie im 60 milionów dolarów, jeśli Harris i Butler obrócą się w jakimś innym kierunku. No ale będą musieli znaleźć ludzi pod te kontrakty. Kto wie, czy to, wiesz co, ja się też na końcu zastanawiam, czy nie lepiej by było dla Filadelfii, tak jak dla Lakers proponowałem, żeby w te 25 milionów dolarów nie wsadzać jednego gracza, tylko dwóch graczy. Czy nie lepiej by było właśnie dla Filadelfii te 60 milionów dolarów w cap space, które będą mieli, jeśli Butler i Redick i Tobias Harris nie podpiszą tych umów z nimi, czy nie lepiej by było im wydać te pieniądze na rynku wolnych agentów na innych graczy? Na przykład Bojan Bogdanowicz i do tego jeszcze dwóch graczy. takie oferty, spróbować z innych graczy dołożyć do
no,
tego.
Rozumiem.
A? Oni też muszą mieć taki plan B tutaj. Jestem ciekaw, czy to się wszystko tak właśnie potoczy.
W sensie, zamiast dwóch maksymalnych, mieć trzech prawie maksymalnych. Może to lepszy układ.
Nie dawałbym Maxa Tobiasowi Harrisowi. Jeśli oni to zrobią, to są umoczeni na lata, myślę. Nie potrzebują takiego gracza za takie pieniądze jako czwartego gracza. To nie jest to. To nie jest ten koncept. Ale dobrze. Mój drogi, w ostatniej nocy ogłoszono wyniki nagród.
Super.
Za sezon regularny.
Która nagroda jest dla ciebie najbardziej zaskakująca?
Żadna.
Ja mam jedną.
Masz jedną? Co cię zaskoczyło?
Tak. Zaskoczyła mnie 98-2 dla Doncicia w korelacji do
Treja. Fakt, to też mnie zaskoczyło. To masz rację, to akurat to mnie zaskoczyło. To widziałem na razie, że taka duża przewaga, ale nie widziałem pojęci innych.
Nie, to jest miażdżąca przewaga.
Tak,
to było on nawet wydawało się, że to jest może blisko, może to, może tamto, nie, to nie było blisko.
To może się trochę właśnie wpisuje w to, o czym dzisiaj pisałem, bo pisałem na Fleszu taki artykuł o sile narracji, mniej więcej o tym, że istotne jest to w sezonie regularnym, jak zaczniesz. Jak sobie wypracujesz, wiesz, takie resume na początku sezonu.
No
i
to
trochę tak było.
To potem rezonuje na cały sezon.
Mocniej, no.
Dlatego Porzingis dla niektórych był MVP 2 sezony temu.
Tak. Giannis wygrał z Harderem. Ja się na samym końcu sezonu regularnego obróciłem do Giannisa Antetokounmpo. Sama ostatnie 10 dni.
Ale to też było fajne. To też było fajne, Maciej, że... wybór był tylko między nimi dwoma, że tam nikt inny nie wskoczył, że wszyscy ci, którzy głosowali na jedynkę, potem na Antetokounmpo, na dwójkę głosowali na Hardena. Nikt nie był nawet blisko.
No tak jak James Harden z Westbrookiem chyba, nie?
Tak, nie, to właśnie nie wiem, czy tam ktoś się nie zaplątał, wiesz?
Dobrze. I mieliśmy też ostatniej nocy wymianę.
Dennis Schroeder dostał punkt.
Od kogo i za co?
Dla rezerwowych. Szóstego gracza. Okay. Tak. Dobrze, ale to dla tych wszystkich, którzy nie śledzili, to tak przelećmy. Szósty gracz, Lou Williams, po raz trzeci. Największy przełom z Jakam. A kto był drugi, przypomnij?
Nie wiem. Nie widziałem, kto był drugi. Drugie miejsce jest nieistotne. Liczy się tylko pierwsze miejsce.
Dobrze.
Mike Budenholzer został trenerem roku. Gratulujemy.
Jon Horst został menadżerem roku.
Tak. Bezbłędny GM. Bezbłędny GM. Zapytałem się dzisiaj rano na Twitterze, żeby ktoś mi wskazał, jaki błąd popełnił Jon Horst w dotychczasowej karierze. I nikt mi nie odpisał. Nikt nie chciał sprawdzić. Ale może nie ma żadnych błędów.
Nie, Nikola Mirotić też był super transferem. W sensie tak teoretycznie, bo ostatecznie się ten transfer nie bardzo obrócił.
Może to trochę tutaj, może to tutaj trochę to było, tylko nie pamiętam, co on oddał.
Co oddał Mirotić? Że on nic nie oddał. Właśnie,
nic nie oddał, to ten. Ale jak? Że
to była kradzież, nie wiem, drugorundowy pik za 2 lata.
No nic na końcu...
Nie, ten pik, pamiętasz, bo to było ukradzione.
Nic na końcu nie miał z tego. Poczekaj, ja sprawdzę Nikolę Miroticia. Dwa razy, drugi raz wygrał Rudy Gobert. Nagrodę dla obrońcy roku, co sprawiło, że zacząłem sprawdzać, czy każdy z ludzi, którzy przynajmniej 2 razy zdobył nagrodę obrońcy roku, wygrywał mistrzostwo, ale potem znalazłem Dwighta Howarda szybko, więc jest to nieprawda, więc fani Utah Jazz spokojnie, przynajmniej w mojej głowie. Tak, widzę, to był trójstronny trade, w którym Milwaukee Bucks oddawali Thona Makera też.
Maker, no.
To były Thon trochę Maker. Jak takie dwa osobne trady, pamiętam. No tam coś jednak tak. Oddali, no ale to tam... Dobrze, już nie wchodźmy w to. Ja mu tego nie zapisałem jako... nie zapisałem jako
nie, ale
błędu.
Trade był super, tylko że
nie
się
wyszedł,
nie udał, bo Mirotić po prostu nie grał, ale w teorii był świetny trade.
No, był kontuzjowany, nie odzyskał rytmu i nigdy nie grał dobrze. Potem stracił miejsce w rotacji. Dobrze, mój drogi. Mieliśmy też ostatniej nocy wymianę. I to jest taka rzecz, jak przeczytałem warunki tej wymiany, to nie mogłem uwierzyć. I pomyślałem sobie, że to jest taka wymiana dla wszystkich starych wyjadaczy, którzy siedzą teraz i patrzą na te wszystkie trady. 6 pików zostało wymienione, wiesz. Ten jest zastrzeżony, a ten jest, wiesz, tam zastrzeżenia przechodzą na 2089 rok. Wiesz, takie jakieś różne, a my jeszcze tak, gotówkę, a tak. My wam jeszcze tutaj, wiesz, zapalniczkę z Lorą Ferrari, czy z inną gwiazdą porno.
Za zmieszkę.
Tak, dodam wam to. Wy wam damy jakieś kurcze prawa do jakiegoś Nikoli Marinkowicza, który tak. Wiesz, nigdy w życiu nie widział NBA, tylko w telewizorze w nocy. Wiesz, nie, to był klasyczny dla oldschoolowców, taki wyrypisty trade dwóch ludzi, człowiek za człowieka i to jeszcze tak. Się pieniądze prawie zgadzają. Prawie tyle samo.
To przypomina, pamiętasz, w przedszkolu takie wymiany na kapsle. Wymieniamy jeden na jeden.
Jeden na jeden. I tak jeszcze, wiesz co, i to praktycznie ta sama pozycja nawet. To można nam dyskutować, to nie, ale taki, wiesz, taki niski skrzydłowy, że tam nie wiadomo coś. Ta sama pozycja, wymieniamy graczy, taki sam hajs. Inni zawodnicy, nie, się różnią stylistycznie oni. Dosyć bardzo, myślę, ale wiesz, taka klasyczna i jeden za jeden. Ja tak jak spojrzałem, pomyślałem sobie, ale fajna wymianka. Nie ma tutaj żadnego pszonego piku, na którym się będziemy zastanawiać, który potem jeszcze zmieni kluby 5 razy, nie? A my będziemy spekulować, jaką wartość ma ten drugorundowy pik. Coraz tak, mniejszą, tak. Mam wrażenie. I tylko będzie tak jeden za jednego. Bazemore, Evan Turner, masz jakieś opinie wiążące? Mocne opinie na temat wymiany Portland czy Blazers za Harry Holmes? Mocne.
Mam wrażenie, że wymienił stryjek siekierkę na kijek.
Ale panie pośle, niech pan nie przesadza. Pan nie wie, o czym pan mówi.
Mów. Ja panu teraz wyjaśnię.
No tak.
Bo ja wiem. Znaczy, czy Evan Turner będzie w jakichś line-upach zwalniał Trae Younga? Czy to pomoże w rozgrywaniu piłki? Nie, wiesz, Evan Turner jest pożytecznym graczem. Nie wiem gdzie i nie wiem dlaczego, ale taką ma ostatnią opinię. Natomiast nie zapominajmy, że jest basket.
A on nie grał dobrze dla Portland. Pamiętasz, ile trwało, zanim on pierwszy raz do kosza trafił, czy drugi raz do kosza trafił w playoffach? Chyba całą pierwszą rundę nie mógł trafić rzutu, jeśli dobrze pamiętam. Zmarł ofensywnie, generalnie w tych playoffach. Miał jeden taki bardzo dobry mecz. Który to był mecz? Na końcu z Oklahoma. Z kim grali? Na końcu z Denver miał taki mecz. Zaskakujący na samym końcu, tak? Serii z Denver, jeśli dobrze pamiętam, tak? To było?
Nie, to mylisz Huda z Ivanem
Turnerem,
ale
to był jeden mecz. Dobrze, nieważne. W każdym razie nie grał dobrze, więc wszystko teraz nad Ivanem Turnerem wydaje się być nadwyżką. Tak się wydaje przynajmniej, jeśli patrzysz na to, jak ostatnio się prezentował Evan Turner. No. Nie mam jakichś wiążących opinii na temat tej wymiany. Portland straci coś w Evanie Turnerze, straci kilka elementów w swojej gry, straci myślę, że też ważną postać w szatni, takiego ducha, ciekawego człowieka, innego, odchylonego, ale tak ktoś taki, kto potrafi może sprawy zluzować, gdy one są zbyt poważne. I zyskuje takiego też dobrego ducha, bo Bazemore to dobry chłopak jest, no ale trochę, może nie wiem, mniej doświadczony, może też będzie w ostatnim roku kontraktu, lepszy ofensywnie, na pewno teraz już nie, niż Turner, czy tak dobry obrońca, nie wiem, nie pozwolę, wiesz, Evan Turner na końcu grał na nich jako niska czwórka, jeszcze teraz zacząłem myśleć na tym, jeśli Aminu miałby odejść, Turner miałby odejść, to nagle taka... to ten skład Portland, który nie był zbyt duży, może na obwodzie będzie jeszcze, jakby to powiedzieć, mniejszy, w sensie Lillard, McCollum, nagle Bazemore będzie biegał, jakoś tak kurczę, niedużo nas jest, jeśli chodzi o kilogramy, tak w ten sposób zacząłem myśleć, a jeśli chodzi o Evana Turnera w Atlancie, to jest mi trudno powiedzieć, czym innym on będzie niż graczem, który nie wiem, będzie zmiennikiem Trae Younga, będzie jakimś duchem w szatni, weteranem, który być może przed rozpoczęciem sezonu, ale pan mi, ja panu nie przerywałem, który przed rozpoczęciem sezonu albo w lutym zostanie zwolniony i podpisze kontrakt z jakimś kontenderem, na przykład z Indianą.
Może tak być, kontenderem.
Albo z Filadelfią, wróci do Filadelfii na koniec.
Tak, wróci.
No.
Plus rozumiem, że przecież Atlanta wciągnęła kontrakt Kraba. Dobrze mówię?
Tak.
No to masz i Kraba, i Turnera?
Ja jestem trochę zdziwiony, że Atlanta tak słabo wymieniła Bazemora.
Tak.
To jest rozczarowujące. Nie rozumiem do końca tego, czemu to zrobiła Atlanta. Może chodziło im konkretnie o ten typ osobowości, ten typ charakteru. Chodziło im też, żeby uwolnić trochę minuty dla Kevina Huertera, dla DeAndre Huntera i dla Cama Reddisha. Bo Evan Turner technicznie połowę poprzedniego sezonu, 46% swoich minut grał jako rezerwowa jedynka w Portland, gdy taki długi czas mieli...
A kto jest drugą jedynką w Atlancie?
W Atlancie pod ważnym kontraktem chyba nie ma. Oni tam zawsze ciułali tam. Nie pamiętam, kto gra już teraz.
Shalvin Mack.
Tak, ale on chyba też jest wolnym agentem. Jalen Adams grał na końcu. Ktoś tam grał jeszcze, ale to są wolni agenci, więc chyba pod kontraktem jest tylko Trae Young bez sprawdzania. Kto będzie grał te minuty dla Portland z ławki? To jest pytanie i mówi się od razu, że ten Anfernee Simmons, który był gorący, dostanie trochę czasu na jedynce, tylko że on chyba nie jest rozgrywającym, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Myślę, że Portland jeszcze jakiegoś rozgrywającego sobie weźmie z rynku. Nie wiem. Dla mnie to taki trade jest, Chcę powiedzieć, że na remis. No.
No, zamienię swoich siekierkę na kijek. No.
Nawet jeśli rozpadnie... mówię, Turner, ale Bazemore trafiał 32% za 3 w zeszłym sezonie tylko, to nie jest jakiś snajper, ma mecze, gdzie się wstrzela, ale ma też mecze, gdzie nie. Ja go lubię generalnie, ja go mam w swojej dynastii, ja go szanuję. Mam duży szacunek dla Kenta Bazemora, on też już ma trochę lat, ale to nie jest pewniak, jeśli chodzi o spacing czy coś takiego.
Wydawało się, że ta jego kariera po Summer League, gdzie został MVP Summer League.
Tamte czasy.
Nie, no, że on będzie, wiesz...
Lakers, kolejny Kobe.
Nie. On wtedy grał w Golden State. Się wydawało,
potem
że
był
będzie,
w Lakers wiesz, przez chwilę i był dobry. Pamiętam. Przez pół sezonu był w Lakers. Z Warriors do Lakers przeszedł. I wtedy był dobry. Wtedy był dobry w NBA. Miał takie swoje 5 minut.
Tak.
Ale to nieistotne, potem też był dobry w NBA. Generalnie jest dobrym graczem. Evan Turner też jest dobrym graczem, coś było z nim nie tak na koniec poprzedniego sezonu. Mój drogi.
Chyba zakończył w związku z tym żywot pewien podcast, który prowadził z Vince'em Carterem. Że on był takim zupełnie kwiatkiem do kożucha, bo on w gruncie rzeczy nie miał nic do powiedzenia.
Kto?
Bo to tak przyklaskiwał.
Kto?
Kent Bazemore.
Kenneth Lamont Bazemore Jr.
Tak. Winning It chyba się nazywał ten podcast.
Mm-hmm.
Ale tam głównie były opowieści o gwiazdą był Vince Carter, który opowiadał, wiesz, o swojej karierze i o tym, jak różnych ludzi w swojej karierze spotkał.
Ale wiesz co, tak spojrzałem w statystyki, bo mi się trochę nie zgadzało jedna rzecz, bo Bazemore faktycznie trafiał 32% za 3 w poprzednim sezonie, ale on trafiał lepiej w poprzednich sezonach, tak? Więc to 32% wygląda jak outlier, on trafiał przez 4 poprzednie sezony z rzędu powyżej 35% i powyżej, a w 2017-18 trafiał 39% i wtedy go właśnie w dynastii wziąłem. Mój drogi... Dobrze, to będzie wszystko w dzisiejszym wydaniu naszym pomorskim. Jesteśmy w 53-4 minucie. Będziemy się słyszeć dalej i mamy jeszcze tutaj pytania o najlepsze filmy z pociągiem. Dla wszystkich naszych słuchaczy prosimy wymieniać w komentarzach. Kto może coś dla nas się znajdzie.
Przypomniałem się, Charles Bronson się nazywał Daikin. I taka jest słynna scena, jak on się spotyka z takim czarnoskórym murzynem, kucharzem który też jest mordercą i potem biega z takim wielkim nożem czy tasakiem, próbuje go zabić. I jak
z przedstawiają warsu? Się... Z warsu?
Z warsu, tak. Murzyn z warsu. I przedstawiają się w ten sposób. On wchodzi do tego warsu i mówi: ty jesteś Michael, kucharz, a tamten odpowiada, a ty jesteś Daikin, morderca. Znaczy wiesz, oldschoolowe kino, przedstawili sobie swoje pozycje.
Tak. Imiona matki. Imię matki.
Imię matki. Imię matki 3. Poczekaj, bo musimy jeszcze wrócić do...
Towarzystwa sobie szukasz.
Tak, ale...
Siedzisz w tej kawiarni, pociąg masz za 45 minut, a ja muszę dzisiaj pójść do ratusza naszego. Naprawdę.
Co w ratuszu?
Muszę sobie zrobić nowy dowód, bo ten poprzedni
pękł. Biometryczny.
Nawet nie wiem, jaki teraz jest. Ale...
A na pęknięty dowód da się zrobić chwilówkę, czy nie?
Nic nie wiem, po prostu pękł mi.
Muszę ja go pękłem.
No, ja go pękłem. Pękłem bo...
Ja go pękłem. Słuchaj, ale nie, musimy powiedzieć o 5-0 z Hiszpanią.
Nie, niech nie, bo nie mówiliśmy o poprzednich zwycięstwach, więc nie będziemy mówić nagle o porażce.
No nie,
tylko
ale
że ty tak lubisz, tym bardziej w podcaście, który usiłujesz ewidentnie przedłużyć, żebym ja nie mógł sobie dowodu zrobić i potem będę miał z tego powodu.
Żebyś nie mógł pieniędzy pożyczyć.
Powodu, tak, będę miał z tego potem powodu problemy. No dobrze, masz 30 sekund o 0-5 z Hiszpanią.
Nie, 30 sekund. Nie, no, my jesteśmy tu, oni są tam. To jest mniej więcej moja ta. To było jedno z najbardziej upokarzających 90 minut, jakie widziałem w swojej piłkarskiej karierze. Oczywiście można powiedzieć, że Polacy, że formuła tego turnieju jest niezrozumiała, niejasna, że ona została uszyta oczywiście przeciwko Polakom, ale prawda jest taka, że nasi dzielni chłopcy, nasze młode orły, nasze młode bieliki nie wytrzymały tego kondycyjnie. No pytanie jest oczywiście, dlaczego inni wytrzymali kondycyjnie, dlaczego Hiszpanie byli zdecydowanie lepsi. I po raz kolejny okazało się, że ambicją, zażartością, pewnymi cechami wolicjonalnymi, one nie chcą jednak zastąpić pewnej istotnej rzeczy, która ma znaczenie w piłce nożnej, znaczy umiejętności. I tego zabrakło. Oczywiście coś o Michniewicz dzisiaj dziękujemy, brawo, zrobiłeś więcej niż można się było spodziewać. Tak niewiele zabrakło. I zakończę tę rozmowę tą anegdotą, która pojawiła się na Twitterze, czy anegdotą, no taką wymianą zdań między legendarnym redaktorem Polem, który mam nadzieję kiedyś dojrzeje do tego, żeby się ostrzyć na zero. I bo redaktor Pol przed rozpoczęciem tego meczu puścił taki bardzo ryzykowny tweet. Już widać światła Tokio. I ktoś na to przytomnie odpowiedział: panie redaktorze Pol, zostałeś pan oszukany. To nie były światła Tokio, to były światła pociągu.
To pociąg, dobrze.
I kończymy. I pociąg wjechał na stację. Macieju, pa, pa. Żegnam cię czule. Widzimy się.
Cześć. W podróży. Pa, pa, mój drogi. Pa. Pa.